o dziesięcinie czytamy w Nowym Testamencie. W Ewangelii według świętego Mateusza w 23 rozdziale mamy takie zdanie: biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. Także z dobroczynności można uczynić formalność. Także dobroczynność może stać się pustym gestem, może stać się obowiązkiem, pustym rytuałem, bo tak trzeba. A zapominamy o sprawiedliwości, o miłosierdziu i o wierze. Nie powiem gdzie, ale w miejscu, które bardzo szanuję, spotkałem na zapleczu kuchni, już za drzwiami, tam gdzie jest zimno, obecnie poniżej zera, spotkałem tam zgarbionego bezdomnego, który na stojąco jadł zimną już zupę podaną z kuchni z dobroczynności. Jak na to spojrzałby Chrystus? Czy on by temu bezdomnemu nie dał najlepszego krzesła i nie posadził przy najlepszym stole w najpiękniejszym ze swoich pokoi? Myślę, że też warto zastanowić się nad tym, jak, w jaki sposób jesteśmy dobroczynni. Czy ten, kto od nas otrzymuje, ten, kto nie ma, ten, kto jest głodny, ten, kto jest spragniony, czy on otrzymuje od nas w taki sposób, czy dajemy mu tak, jakbyśmy dawali samemu Chrystusowi? Czy raczej traktujemy go: tu jest twoje miejsce, tam za drzwiami, na stojąco, bo szkoda krzesła, jeszcze pobrudzisz. Oprócz dziesięcin, żeby nie mylić to z dziesięciną, to wspomnę o prawie, jakie mieli kapłani do ofiar. W Księdze Powtórzonego Prawa w rozdziale 18 czytamy o uprawnieniach, jakie ma kapłan. Są to uprawnienia w stosunku do ludu składającego ofiary z cielca lub sztuki mniejszego bydła: oddadzą kapłanowi łopatkę, szczękę i żołądek. I dalej czytamy: oddasz mu pierwociny swego zboża, moszczu, oliwy i pierwociny ze strzyżenia owiec. Jego bowiem wybrał Pan Bóg twój spośród wszystkich pokoleń twoich, aby był na służbie ku czci imienia Pana, on i jego synowie po wszystkie czasy. Czyli pierwociny, nie dziesięcina. I dziesięcina to nie ofiara. Kapłani żyli z części ofiar składanych przez Izraelitów. I przechodzimy do Nowego Testamentu. Jak to jest z utrzymaniem tych, którzy głoszą Ewangelię? W pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 9 Paweł nam wyjaśnia, że ci, którzy trudzą się około ofiar, mówiąc o Starym Testamencie, o Żydach, ci, którzy trudzą się około ofiar, żywią się ze świątyni, a ci, którzy posługują przy ołtarzu, mają udział w ofiarach ołtarza. Tak też i Pan postanowił, ażeby u nas z Ewangelii żyli ci, którzy głoszą Ewangelię. Czyli nie należy się jedna dziesiąta, tu nie chodzi o dziesięcinę, tu chodzi o to, by ci, którzy głoszą Ewangelię, z Ewangelii również żyli. I w liście do Filipian święty Paweł mówi o tym, że Filipianie, jak również ludzie z Tesaloniki, przysyłali mu na jego potrzeby. I wspomina o tym, mówiąc, że otrzymuje to od wiernych nie jako dar i nie pragnie daru, ale pragnie owocu, który wzrasta na ich dobro. Czyli jest to owoc jego pracy, owoc jego ewangelizowania, jest to owoc jego pracy duszpasterskiej, to, że ma co jeść i ma gdzie mieszkać, to że wierni, którzy za nim idą, troszczą się również o niego. I jeszcze jedna kwestia związana z majątkiem. W Starym Testamencie Pan Bóg ustanawia rok szabatowy. Józef Flawiusz pisze o roku szabatowym w ten sposób. Poczęło im brakować żywności, bo odłożone plony już zużyto, a w owym roku nie uprawiano ziemi, lecz pozostała nieobsiana, gdyż był to rok siódmy, w którym prawo nakazuje nam zostawić rolę ugorem. Czyli gdy przychodził siódmy rok, nie można było nic siać, trzeba było zostawić ziemię ugorem, abyśmy pamiętali, że to, co daje Bóg, że ziemia, jaką Bóg daje, jest wspólną własnością. I wtedy, gdy pozostawiano ziemię nieobsianą, to z tej ziemi mógł żywić się każdy. W Księdze Wyjścia w 23 rozdziale czytamy: przez 6 lat będziesz obsiewał ziemię i zbierał jej plony, a siódmego pozwolisz jej leżeć odłogiem i nie dokonasz zbioru, aby mogli jeść ubodzy z Twego ludu, a resztę zjedzą dzikie zwierzęta. Tak też postąpisz z Twoją winnicą i z Twoim ogrodem oliwnym. A w pierwszej księdze Machabejskiej w 6 rozdziale czytamy: część królewskiego wojska wyszła przeciwko nim w stronę Jerozolimy. Król zaś rozłożył obóz, aby walczyć przeciw Judei i przeciw górze Syjon. Z tymi, którzy byli w Bet-Sur, zawarł pokój. Wyszli oni z miasta, bo w kraju był rok szabatowy, a nie mieli dość żywności na to, aby mogli dłużej wytrzymać w zamknięciu. Czyli wychodzą z miasta, bo wiedzą, że pola zostały pozostawione nieuprawiane, zostały zostawione ugorem i że na pewno znajdą tam coś do jedzenia i że wszyscy, nawet wrogowie, mieli prawo żywić się z tego, co urosło, powiedzmy, na dziko. Widząc, jak wyglądało to w Starym Testamencie, warto byłoby sobie zadać pytanie: jeżeli ziemia należy do Boga, a nie do ludzi, i wręcz Stary Testament zakazuje sprzedawania ziemi na zawsze, bo ziemia należy do Boga. Jeżeli w Starym Testamencie tak bardzo akcentowane jest dzielenie się pieniędzmi z ludźmi ubogimi, można byłoby powiedzieć, że część tych pieniędzy zarabianych przez Izraelitów tak naprawdę należała do ubogich, nie do nich. Jeśli tak bardzo akcentowano to, to jak to wygląda dzisiaj, jak powinno wyglądać dzisiaj w naszych wspólnotach? Do kogo należą pieniądze? Moglibyśmy się zastanowić, ile kto teraz ma w kieszeni pieniędzy. Czy to są twoje pieniądze? No nie ukradłem ich, moje. Ale możemy przeczytać w Księdze Ageusza, rozdział 2, werset 8, że Bóg mówi: do mnie należy srebro i złoto. W Psalmie 24, pierwszy werset, czytamy: do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia. Księga Kapłańska, rozdział 25, werset 23, mówi: nie wolno sprzedawać ziemi na zawsze, bo ziemia należy do mnie. I rewolucyjny werset z Ewangelii według świętego Łukasza. W rozdziale 14, w wersecie 33 czytamy: nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być moim uczniem. To nie przenośnia. Jest powiedziane bardzo prosto. Jest napisane czarne na białym. Jeżeli nie wyrzekasz się wszystkiego, nie możesz być uczniem Jezusa. Czyli nie masz pieniędzy. Pieniądze, które masz w kieszeni, nie są twoje. Tak chrześcijanie podchodzili do pieniędzy. Jeżeli uznajemy Boga za właściciela wszystkiego, co powierzone jest naszej pieczy, to nawet proste decyzje dotyczące codziennych wydatków stają się decyzjami duchowymi. Kiedyś mówi mi pewna kobieta: moja córka nie chce się już modlić na różańcu. A ile ma lat? No 15. No to nie będzie liczyła paciorków. Niech pani zacznie z nią liczyć pieniądze. To jej się bardziej spodoba. Bo można, licząc pieniądze, nauczyć młodego człowieka podejmowania dobrych decyzji. Można nauczyć młodego człowieka podejmowania duchowych decyzji. Bo jeżeli pieniądze należą do Boga, jeżeli one nie są moje, a ja tylko nimi gospodaruję, to planowanie wydatków powinno być robione w obliczu Pana Boga. Powinno być robione razem z Panem Bogiem. Jak Jego pieniądze wydam? Jak wydajesz pieniądze, które Bóg ma w twojej kieszeni? Czy za każdym razem zastanawiasz się, czy jest to dobra inwestycja dla Pana Boga, ten akurat zakup? Wszyscy pamiętamy fragment z Dziejów Apostolskich, który mówi o zesłaniu Ducha Świętego. Te fragmenty, które wymieniłem tutaj na tym slajdzie, mówią w sposób szczególny o tym, co było zewnętrznym znakiem zesłania Ducha Świętego. Bardzo często spotkamy się z takim zdaniem, że zewnętrznym znakiem zesłania Ducha Świętego był dar mówienia innymi językami, były glosolalia. Ale jest jeszcze inny znak, który był jeszcze bardziej widoczny. Znak, który widzieli wszyscy. Ktoś, kto przechodził się ulicą, ktoś, kto wychodził z domu, widział wszędzie tabliczki z napisem na sprzedaż. To był widzialny znak. Czytamy w Dziejach Apostolskich, że chrześcijanie, że ci, którzy się nawracali, to pierwsze, co robili, sprzedawali wszystko, co mieli. Rozdawali ubogim. To był znak zesłania Ducha Świętego, widoczny dla każdego niewierzącego, dla każdego poganina, to widzieli wszyscy. I to był znak niepokojący. Co się dzieje? Tu była restauracja, teraz jest na sprzedaż. Tam mieszkali zacni ludzie, cały swój dom sprzedają. Co się dzieje? I czytamy w Dziejach Apostolskich, że wszystko mieli wspólne. Czy to utopia, która przeminęła? Czy warto powrócić do tego rodzaju solidarności, żeby nikt wśród nas, nikt wśród tych, którzy należą do mojej wspólnoty, nie cierpiał z powodu braku funduszy. I mamy piąte przykazanie kościelne, które brzmi: troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła. A propos przykazań, to ci, którzy uczestniczyli w styczniowej sesji, to słyszeli to już z moich ust, ale przypomnę, bo to tak samo dotyczy przykazań kościelnych, jak i przykazań bożych. Przykazania, które znajdujemy w Starym Testamencie, one, te przykazania nie brzmią: nie zabijaj, nie kradnij, tylko brzmią: nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł. W trybie oznajmującym, bo nie jest to nakaz ani zakaz, tylko jest to konsekwencja doświadczenia Bożej miłości. I podobnie z przykazaniami kościelnymi. Przykazanie kościelne nie mówi: masz się troszczyć o potrzeby wspólnoty Kościoła. Tylko mówi: jeżeli ty kochasz Kościół, bo doświadczyłeś Bożej miłości, to będziesz troszczył się o wspólnotę Kościoła. Czyli jest to widzialny znak tego, co stało się w tobie, tego, co stało się w człowieku. Jeżeli człowiek doświadczył, jak Bóg bardzo go kocha, jeżeli jest Bogu wdzięczny, to naturalnie będzie troszczył się też o innych, żeby inni także doświadczyli bardzo konkretnie Bożej miłości. Troska o potrzeby wspólnoty Kościoła to nie przede wszystkim troska o to, żeby księża mieli co jeść, chociaż również, ale jest to troska o tych najbardziej potrzebujących we wspólnocie. Podobna do tej troski, jaką roztaczali Izraelici na wszystkich biednych, poświęcając dziesięcinę na to, by mogli dobrze zjeść. Poświęcając, to znaczy czynić świętą dziesięcinę. To, co poświęcamy drugiemu człowiekowi, to czynimy świętym. Jeżeli mam bochenek chleba, połowę bochenka zostawiam sobie, a drugą połowę dam biednemu, to która z tych części jest poświęcona, jest święta? Ta, którą poświęciłem biednemu. Kilka słów na temat pozyskiwania darczyńców, bo tym się zajmuję, prowadząc różne instytucje. To jest plakat, który zachęca do przekazania 1% na Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców. Żeby nie robić osobnej konferencji na temat pozyskiwania darczyńców, to powiem tylko, w jakim kluczu chrześcijanie pozyskują darczyńców na różnego rodzaju dzieła chrześcijańskie. Przede wszystkim, jeżeli chcę utrzymać misję, działalność charytatywną, działalność ewangelizacyjną, to muszę wierzyć, że ludzie mają dobre serce i ludzie dzielą się tym, co mają, nie dlatego, że ktoś ich o to prosi, ale dlatego, że sami chcą z dobrego serca przyczynić się do realizacji jakiejś szlachetnej myśli, jakiegoś szlachetnego pomysłu. I gdy udaję się do osoby, co do której wiem, że jest osobą bardzo bogatą i chcę zorganizować fundusze dla ubogich uczniów, by mogli czuć się tak samo jak uczniowie z bogatych rodzin, to ja nie idę prosić o pieniądze. Ja idę do tej osoby, żeby powiedzieć, że mogę zrealizować jej najskrytsze marzenia i zrobię to za darmo. Każdy człowiek ma jakieś swoje szlachetne marzenia. Każdy. Ludzie, którzy mają dużo pieniędzy, mają zwykle bardzo dużo pracy i nie mają czasu, by zrealizować te marzenia, które mieli nieraz w dzieciństwie. I stąd praca przy organizowaniu funduszy przede wszystkim polega na tym, by poznać tą osobę. To jest taka praca Sherlocka Holmesa, żeby zanim wybiorę się do pana X, to najpierw muszę bardzo dobrze go poznać. Muszę poznać, jakie on ma marzenia, pragnienia, co chciałby zrealizować w życiu z dobrego serca, a nie miał jeszcze okazji. I jeżeli to jego pragnienie spotyka się z tym, co robimy w tych naszych kilku instytucjach, organizacjach, no to jest bingo. Można by powiedzieć trafiony, zatopiony. Czyli takiej osobie mówię, co robimy i że możemy zrealizować jego marzenia. Dajemy ludzi, dajemy nasze umiejętności, to, co w tej chwili posiadamy. On daje to, co ma, daje zwykle pieniądze albo daje jakąś inną pomoc materialną. I wtedy w tej relacji, bo tu chodzi o budowanie relacji przede wszystkim i o realizowanie naszych najgłębszych pragnień, które sam Pan Bóg złożył w naszym sercu, czyli realizowanie naszego powołania, naszych szlachetnych pomysłów. Dlatego tytuł, jaki umieściłem na slajdzie, brzmi pozyskiwanie darczyńców, bo ja nie pozyskuję pieniędzy, ja pozyskuję ludzi. Ja pozyskuję ludzi dla sprawy, którzy chcą być w zespole. Jeden jest w zespole realizującym jakąś misję, na przykład misję w Syrii, i jest w Syrii na miejscu, ale drugi nie może być na miejscu, jest w Polsce i w Polsce dzieli się tym, co co miesiąc zarobi, żeby w Syrii nasz współbrat mógł w mieście Homs, całkowicie prawie zbombardowanym, prowadzić zajęcia dla dzieci, które straciły swoich rodziców na wojnie. I tak samo jak on tam, ryzykując życiem, pracuje, tak samo jest miły Bogu, jak ten, który jest w Polsce i pomaga finansowo, by można było to realizować. I ostatnia kwestia z tych, które chciałem przedstawić, to kredyty. Na temat kredytów znajdziemy w Piśmie Świętym kilka bardzo ważnych podpowiedzi. W pierwszym liście do Koryntian w 7 rozdziale w wersecie 23 czytamy: za wielką cenę zostaliście nabyci, nie bądźcie więc niewolnikami ludzi. I w Księdze Powtórzonego Prawa, tam gdzie mamy wymienione błogosławieństwa i przekleństwa, to wśród błogosławieństw w rozdziale 28, w wersecie 12 jest takie błogosławieństwo: ty będziesz pożyczał wielu narodom, a sam u nikogo nie zaciągniesz pożyczki. To jest błogosławieństwo. Sam będziesz pożyczał wszystkim, a ty nie będziesz musiał zaciągać pożyczki. Natomiast wśród przekleństw mamy takie przekleństwo: obcy będzie ci pożyczał, a ty jemu nie pożyczysz. Czyli to, że ktoś będzie ci pożyczał, jest przekleństwem w Księdze Powtórzonego Prawa. Ci, którzy mają kredyty, wiedzą, o czym mówię, jakim przekleństwem jest pożyczenie. Nie mówię o kredycie na magnetofon, ale o kredytach, które potem całe życie się spłaca i człowiek czuje się naprawdę niewolnikiem. Warto się dobrze przed Panem Bogiem zastanowić, czy brać dobrowolnie na siebie takie przekleństwo. Ja pamiętam taką sytuację na dworcu Termini w Rzymie. Tam pracowałem raz w tygodniu w nocy jako taki punkt konsultacyjny dla narkomanów i miałem ze sobą zawsze jakiś termos z gorącą herbatą. No i kończyłem mój dyżur i herbata w termosie została i patrzę, jakichś dwóch takich bezdomnych siedzi, więc podszedłem do nich, miałem też kubki jednorazowe i pytam się, czy chcieliby się napić herbaty gorącej, mam gorącą herbatę. Oni mówią: no tak, 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 wstali, ja im nalewam herbatę, a oni: a kanapki to gdzie? Bo przyzwyczaili się, że tam Caritas przychodzi, to pełen serwis jest, prawda? Full service. Myślę, że jesteśmy dobrzy w państwach prawa, czy państwach demokracji, czy strukturach demokratycznych, jesteśmy bardzo dobrzy w tworzeniu różnych struktur, procedur. I potem pomoc ubogim staje się pewną instytucją i nie ma spotkania człowiek z człowiekiem. Na tym samym dworcu Termini, nie zapomnę też, opisałem chyba tą historię w książce Niebo jest w nas, kiedy chciałem coś dać człowiekowi, którego zawsze spotykałem w tym miejscu, siedzącego tam, buty prawie bez podeszw, biednego. No i przyszedłem zmierzyć, przyniosłem metr, żeby zmierzyć mu stopy, znaleźć mu jakieś buty. A on mówi: nie, ja nie chcę butów. Ja mówię: ale może potrzeba, może coś z ubrania, bo teraz chłodno się robi. Nie, nie, nie. A czy nie mógłbyś usiąść koło mnie, posiedzieć? tak z godzinę siedziałem i on był taki szczęśliwy, że ja po prostu usiadłem i z nim siedziałem. Potraktowałem to jako takie symboliczne przesłanie, że chodzi o to, o czym już Stary Testament mówi, byśmy budowali relacje, spotykali się, a nie budowali full service dla kogokolwiek. Dla mnie powołaniem każdego człowieka jest stawanie się sobą, bo jeżeli zostaliśmy stworzeni na obraz Boży, człowiek został stworzony na obraz Boga, to im bardziej staje się sobą, tym bardziej jest do Boga podobny. Więc we wszelkich wydatkach traktowałbym to jako główne kryterium, czy ten wydatek pomaga mi stawać się jeszcze bardziej sobą i jeszcze bardziej osobą, która dla innych pachnie ładnie, która dla innych wygląda ładnie, która dla innych ma możliwość, nie wiem, upiec smakowity tort, to stawanie się sobą i w relacji. I jeżeli robię sobie rachunek sumienia, to robię go pod tym kątem, nie tylko jeśli chodzi o wydatki, ale inwestowanie czasu. Bo pieniądz jest tylko jednym z przykładów. Możemy inwestować pieniądze, możemy inwestować czas, możemy inwestować nasze umiejętności i tak naprawdę to są rzeczy bardzo podobne. I podczas rachunku sumienia, kiedy zadaję sobie pytanie, czy czas ten to był czas stracony, czy ten czas był dobrze wykorzystany. I nie ma oczywiście reguł takich samych dla wszystkich, ale czy ja dobrze wykorzystałem ten czas, czy ja go nie zmarnowałem, czy może ja mogłem zrobić w tym czasie coś dużo bardziej wartościowego i podobnie z pieniędzmi. Czy nie przegapiłem też okazji, jeżeli widzę osobę, która ewidentnie nie ma co jeść i pytam się Pana Boga, Panie Boże, dlaczego to tak na świecie jest, że tutaj idzie taki biedak i on nie ma... czy z własnej winy, czy nie z własnej, ale nie ma co do gęby włożyć. Dlaczego mu nie dasz takiej możliwości, takiej okazji, żeby on był osobą bardziej przypominającą Bożą godność? I wtedy Pan Bóg mi mówi, no jak to, dałem okazję jak najbardziej. Postawiłem ciebie w tym momencie przed tą osobą. I co teraz zrobisz? Czy tylko dasz pieniądze? A może dasz swój czas? To jest to czego może to było... dość monotonne to czytanie ciągłych cytatów ze Starego Testamentu, ale tam mamy odpowiedź. Wszelki pieniądz rozumiany nie tylko jako moneta, ale czas, umiejętności, a także, nie wiem, woły. Także to wszystko zostało nam dane, to nie, my nie zasłużyliśmy na nic z tego. Bo dobrze, no ktoś powie, osiągnąłem sukces w biznesie, bo potrafię pracować, jestem solidny, jestem pracowity, ale kto ci dał te talenty? To wszystko jest darem. Jeżeli to jest dar, jeżeli to de facto do ciebie nie należy, bo nie będzie na wieczność twoje, najwyżej do śmierci, jak dobrze pójdzie, jeżeli to do ciebie nie należy, a ty jesteś po to, by administrować, bo potrafisz, to rób dobry użytek. Ja nie jestem milionerem, więc nie muszę się za bardzo martwić o robienie dobrego użytku z wielkich pieniędzy, ale muszę się martwić o robienie dobrego użytku z czasu na przykład, bo to nie jest mój czas. Nic nie jest moje. Kiedy w styczniu żeśmy podczas sesji na temat zdrowia, uzdrowienia mówili, to jeżeli ja się modlę o zdrowie, jestem chory, Boże, daj mi zdrowie, no to ja się modlę, Boże, daj mi to zdrowie, ja już Ci teraz je oddaję, bo przecież to i tak będzie Twoje, to moje zdrowie będzie pracowało na Ciebie. Ja nie dla siebie proszę o zdrowie. Święty Ignacy próbował jezuitów nauczyć, wprowadzić w takiego ducha radowania się wszystkim bez względu na to, czy jest to choroba, czy jest to zdrowie. Że zarówno w chorobie, jak i w zdrowiu tak samo Bogu chcemy służyć, tylko musimy odgadnąć, jaki to ma w tej chwili sens i jak to wykorzystać, by przyniosło to dobre owoce. Nie jest powiedziane, że to, że ktoś nie ma pieniędzy, to nie znaczy, że nie jest do nich przywiązany. Czasem osoba mająca bardzo dużo pieniędzy nie jest w ogóle do pieniędzy przywiązana, a osoba, której jest trudno w życiu, czasem za pieniądze oddałaby wszystko, prawda? Także to tutaj jeszcze wracając do takiej Ewangelii sukcesu, że w tym wyzbyciu się wszystkiego, w tym zrezygnowaniu dla Chrystusa z wszystkiego, nie chodzi o to, żeby teraz na ulicę wyrzucić wszystkie pieniądze, które mamy, tylko chodzi o to, żebym ja był wolny od tych pieniędzy. I wystarczy sobie wyobrazić, że mam teraz stabilność, utrzymanie, zabezpieczenie finansowe, a gdyby raptem ktoś mi to wszystko odebrał, a wiele nie trzeba, wystarczy wojna, chociaż na wojnie też ludzie potrafią zarobić. I jak ja bym się czuł, gdybym wyszedł teraz z tej konferencji, wrócił do domu i okazało się, że nic nie mam. Czy miałbym dalej pokój w sercu? Jeżeli tak, to nie muszę się martwić, to zrobię dobry użytek z pieniędzy. I to jest jedyna etyka chrześcijańska, jaką znam.